Internat mniej więcej taki jak inne. Wieczorna zbiórka, coś w rodzaju apelu. Nasz pokój, kilkunastu chłopców, dwukrotnie mniej ławek i regały z książkami. Na przodzie, od strony wejściowych drzwi, stół. Rano nauczycielski, później stanowisko pracy wychowawcy. W zasadzie wszystko, co miało się wydarzyć w szkole i internacie, odbywało się właśnie w tym pomieszczeniu, nazywanym klasą. Określenie to nie do końca i niewystarczająco opisywało jego funkcję. To wyjątkowe, kiedy uczniowie, będący także wychowankami, są w tym samym pokoju na lekcjach i po nich. Byliśmy tam od zbiórki porannej do wieczornej. W związku z tym, że mieliśmy w posiadaniu jedynie ławki i regały, każdy jedną półkę z brajlowskimi podręcznikami, niesamowite było to, ile rzeczy musiało się tam znaleźć. Ławki mniej więcej zwyczajne, blaty, a pod nimi wnęki i w nich różne nasze tajemnice. To, że były tam zeszyty brajlowskie, czyli takie, w których kartki nie były zapełnione graficznymi znakami, lecz wypukłymi punkcikami o barwie nie innej niż papier, niektóre nieszyte, włożone jedne w drugie do ewentualnego ich rozdzielania, albo przeciwnie, zszyte, w każdym przypadku w sam raz do włożenia w tak zwaną brajlowską tabliczkę, służącą do wytłaczania wypukłych punkcików, czyli pisania dłutkiem, nie było zaskakujące. Podobnie jak to, że były tam właśnie te tabliczki i dłutka oraz kubarytmy. Centymetrowe, sześcienne kosteczki z wypukłymi punkcikami brajlowskich cyfr na każdej z sześciu ścian. Przy tej okazji, jak zapisać 10 cyfr na zaledwie sześciu ściankach, kiedy na dodatek jedna z nich musi być pusta, bez uwypukleń, czyli czysta. W brajlowskiej notacji cyfry mają taki sam kształt jak litery. Jedynka jak A, dwójka jak B, trójka jak C, dziewiątka jak I, a zero jak J. Cyfry odróżniamy od liter prefiksem stawianym przed nimi. Natomiast na szczęście dwójka i trójka w brajlu mają taki sam kształt i mogą być zapisane na tej samej ściance kubarytmu. Różnią się jedynie ustawieniem punkcików, z których się składają. W dwójce, jak w B, są ustawione pionowo, a w trójce, jak w C, poziomo. Wystarczy obrócić kubarytm o 90 stopni i 2 zamienia się w 3. Tak samo B zamienia się w C. I odwrotnie. Znaki D, F, H i J również mają ten sam kształt. Tak samo jak 4, 6, 8 i 0. Wystarczy więc je obrócić, by w mgnieniu oka zmieniały się jedne w drugie. W komplecie jest kilkadziesiąt kubarytmów i służą do wykonywania pisemnych działań arytmetycznych. Niewidomi nie używają długopisów. Należało wymyślić specjalne rozwiązanie. Wkładamy kubarytmy do wgłębień w dedykowanej im tablicy. Mają one prostopadłościenny kształt, pasujący do kubarytmowych kostek. Braliśmy do ręki jedną po drugiej, wymacywaliśmy ich ścianki, znajdowaliśmy właściwą i wkładaliśmy do tablicy tak, by ta wybrana ścianka była na wierzchu i by była odpowiednio ustawiona. Tak zapisywaliśmy cyfrę po cyfrze, liczbę po liczbie i wykonywaliśmy tak zwane pisemne obliczenia. A to dodawaliśmy, a to odejmowaliśmy, a to mnożyliśmy i dzieliliśmy. 12 plus 33 równa się 45. Albo 16 razy 22 równa się 352. Na koniec kostki w tablicy wyglądały, jakbyśmy pisali długopisem na kartce, względnie kredą na tablicy. Skomplikowane? Raczej nie. Niektórzy operowali kubarytmami bardzo sprawnie, ba, lubiliśmy się nimi bawić. Na dnie wnęk w naszych ławkach, pomiędzy innymi rzeczami, były takie, o których nikt nie mógł wiedzieć. Te wnęki były tak samo niedostępne jak zupełnie otwarte. Wystarczyło stanąć obok i kiedy w klasie nikogo nie było, wsunąć rękę pod blat, by stwierdzić, z kim ma się do czynienia. Bezpieczeństwo naszych tajemnic polegało jedynie na zasadach kodeksu honorowego. Nie wolno było zaglądać do nie swoich ławek. Podczas 4-letniego pobytu w Laskach nie zdarzyło mi się, by ktoś zajrzał do mojej ławki. Chowaliśmy tam cały nasz dorobek, odrobione lekcje, listy do i od rodziny, przyjaciół, własne opowiadania i wiersze, które układaliśmy w nadziei, że komuś się spodobają. Także prezenty otrzymane w dowód czyjejś sympatii i, najważniejsze, listy od i do najbardziej lubianych dziewcząt. U niektórych były tam skrzętnie ukrywane smakołyki. Każdy miał co innego, ale byli też tacy, którzy nie mieli nic. Pochodzili z bardzo biednych rodzin, również takich, które nie akceptowały faktu posiadania niewidomego dziecka. Takie rodziny nie przyjeżdżały w odwiedziny i nie zabierały swoich dzieci na wakacje i ferie. W ich ławkach zeszytom towarzyszyły często pustka i żal. Szczęśliwie większość naszych rodzin powodziło się lepiej. Odwiedzali nas rodzice, przywozili prezenty i smakołyki, kruche ciasteczka, landrynki, krówki, a nawet prawdziwe czekolady i kawałki suszonej kiełbaski. I co bardziej chroniliśmy? Czekoladki czy wiersze? Jak uważacie? Dzień kończyły wieczorne zbiórki. Nie wiadomo, czy były niezbędne. Zazwyczaj było nas około tuzina, więc pewnie nie trzeba było nas ustawiać w szeregu, by policzyć. Jednak zbieraliśmy się również i po to, by wychowawcy mogli przekazać wiadomości i polecenia. Zaraz potem szliśmy na górę, by się przygotować do nocy. Powoli zaczynało się prawdziwe towarzyskie życie. Ci, którzy mieszkali w internacie albo wyjeżdżali na kolonie, wiedzą, jak to jest. W ciągu dnia wiele zajęć i obowiązków, że czasem trudno wytrzymać, a później raj na ziemi. Wychowawcy stopniowo znikali, a my odzyskiwaliśmy wolność. Co tam się wtedy działo? Poufne rozmowy lub grupowe spory i bitwy. Nie było już rozmów o lekcjach i szkolnych nakazach, lecz prawdziwie męskie sprawy. Przygotowując się do mycia, zdejmowaliśmy ubrania i składaliśmy je w tak zwaną kosteczkę. Wszystko musiało być uporządkowane. Do tej pory staram się utrzymywać taki porządek. W Laskach nie było mowy, by jakiekolwiek rzeczy były rzucone byle jak. W związku z tym, że właśnie wtedy toczyły się najważniejsze sprawy, istotne było, kto koło kogo śpi. Nie daj Boże spać koło wroga. Nie sądźcie, że spaliśmy w dwu- czy trzyosobowych salach. W piątej klasie w mojej sypialni zamieszkiwało bodaj 18 chłopców. Kiedy indziej było nas 12, a w najlepszym okresie 6. Nie mieliśmy do dyspozycji osobnych łazienek i umywalek. Nic takiego. Wzdłuż korytarza na drugim piętrze domu świętej Teresy, internatu dla chłopców, zainstalowano specjalne szerokie umywalki z wieloma wylewkami i kranami. Mogło się tam myć jednocześnie kilku chłopców. Ileż bitew tam się przetoczyło. Kto ma się myć pierwszy, a kto musi czekać? Ja czekałem. Koledzy byli silniejsi, bardziej asertywni i mieli ogromną przewagę psychologiczną. Byli tam od wielu lat, a ja nieustannie nowy. Rączki, buzie, ząbki, stopy i tak dalej. Jeden po drugim, grupka po grupce. Po myciu korytarzowe, oficjalne życie stopniowo zamierało. Wychowawcy przychodzili do sali po raz ostatni. Gasili światło, żegnali się grzecznym dobranoc, rozpoczynając ciszę nocną. I zaczynało się dziać. Janek, śpisz? Nie. A co? Zauważyłeś, jak ona cię zaczepia? Nie. No wiesz? Wszyscy to widzieli, a ty nie? Marudzisz. Nic takiego nie było. Leci na ciebie jak nic, mówię ci. Daj spokój. Ona tylko taka jest. Akurat taka. Koń by się uśmiał. Tadziu, puknij go lekko, bo nie chce mi się tam podejść. Pamiętasz, że jesteś mi winien 10 złotych?
Coś tam pamiętam.
To może wreszcie mi je zwrócisz?
Pewnie. Kiedy?
Pewnie w niedzielę, jak przyjadą rodzice.
Wiesz, który raz to mówisz?
Co ty powiesz? Skoro już to mówiłem, to na pewno zwrócę. Więc kiedy?
Oj tam.
Oni byli tyle razy, a dychy jak nie było, tak nie ma.
No wiesz, dali parę złotych, ale nie mnie, lecz wychowawcy.
Akurat, wychowawcy. Zaraz poleciałeś do Olka i oddałeś jemu.
Jak miałem nie dać, kiedy wcześniej od niego pożyczyłem?
To nie pożyczaj wcale.
Jak mogę nie pożyczać, jak muszę oddawać?
Jutro ja wygram.
No pewnie.
Właśnie tak. Dzisiaj mi nie szło.
Ha, ha, dzisiaj.
Przecież ostatnio ciągle przegrywasz.
Może oszukujesz i dlatego.
A jak można oszukiwać w szachach?
Nie wiem, ale pewnie można coś podglądać.
Jak wstanę i cię huknę, to się opanujesz.
Naucz się lepiej grać i tyle.
Jutro zobaczymy.
O co się zakładasz, że wygram?
O czekoladkę, którą skrzętnie chowasz w ławce.
Nic nie chowam.
Chowasz. Skąd wiesz?
Skoro była u ciebie mama i coś ci dawała cichaczem, to czekoladkę masz jak nic.
Rano kolejność odwrotna. Pobudka, poranne rozmowy i sprzeczki, mycie, ubieranie i hałaśliwe zbieganie na parter do klasy. Kolejna zbiórka, garść informacji i poleceń. Przed lekcjami śniadanie. Prawdziwe wyzwanie. Niewielka, suchawa kromka chleba z samym masłem i kubek zbożowej kawy. Przede wszystkim jedzenia było za mało. Bywaliśmy głodni. Może właśnie w ten sposób uczyliśmy się żyć skromnie i oszczędnie. Gdyby nie cudowne mleko, którego nigdy nie brakowało, nie dałbym rady. Piłem go tyle, że aż trudno uwierzyć. Może 1,5 litra dziennie. Przybiegałem do stołówki niemal na każdej przerwie i węszyłem, gdzie ono jest. Jednak nie sugeruję, że o nas nie dbano. Przeciwnie. Dbano wyjątkowo dobrze. Tyle, że w tamtych latach cały kraj tonął w biedzie. Nie dość, że brakowało środków, wadliwe też było zaopatrzenie. Całe szczęście, że zakład dysponował własnymi zasobami. Mieliśmy więc laskowskie mleko, chleb, a nawet mięso. Ubrania prała zakładowa pralnia, a wszelkie jego uszkodzenia naprawiała szwalnia. Mnóstwo rzeczy dostawaliśmy od darczyńców, najczęściej z zagranicy. Stamtąd docierały do nas pieniądze i rzeczy. Pomoc, dzisiaj powiedzielibyśmy wolontariacką, ofiarowywały siostry zakonne. Najpierw chodziłem do warszawskiej szkoły dla uczniów słabowidzących, która wówczas była pod adresem Górnośląska 25. Nie zmieniając położenia, po kilku latach się przeniosła i znalazła pod nowym adresem, Koźmińska 7. Po kilku wypadkach i osłabieniu wzroku nie mogłem czytać zwykłego druku i musiałem przenieść się do Lasek. To, czy mnie przyjmą, nie było pewne. Przyjechałem tam w maju 1968 roku. Przenocowałem jedną noc dla sprawdzenia, czy mi się podoba i czy ja się spodobam innym. Przeszedłem egzamin merytoryczny, podczas którego, nie ma co ukrywać, byłem mocno zestresowany. Nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać. I słusznie. Poziom w starej szkole bardzo odbiegał od poziomu szkoły w Laskach. Na szczęście wiedzy i inteligencji jakoś mi wystarczyło i zdałem. Odpytywała mnie wspaniała siostra, Rafaella. To jedna z tych osób, które decydowały o poziomie szkoły. Później poznałem kolejne zakonnice. Siostra Elżbieta Więckowska uczyła fizyki i jeśli sądzicie, że było to takie sobie nauczanie, bardzo się mylicie. W szwalni pracowała siostra Maria, pielęgniarką była siostra Bartłomieja, a w kuchni chroniła nas od zagłady siostra Tobia. To ona dbała o to, bym nie zmarniał z głodu. Nawet kiedy nic nie miała, ratował mnie jej dobrotliwy uśmiech. I nie sądźcie, że był sztuczny. Przeciwnie,
autentyczny, serdeczny i pełen miłości do dzieciaków. Miała trudne zadanie, bo my chcieliśmy więcej i więcej. Inne siostry były wychowawczyniami w grupach najmłodszych. Wszystkie oddane. Może ku waszemu zaskoczeniu, mimo katolickiego charakteru zakładu, nie zauważyłem nagabywania dotyczącego religijności, na przykład w kwestii uczestniczenia w mszach. Może dzięki temu większość z nas lubiła chodzić do kościoła. Zapewne to także zasługa bardzo fajnych i mądrych księży, na przykład księdza Janusza Strojnego. Nie tutaj miejsce na bardziej szczegółowe opisanie lasek z tamtych lat. Można znaleźć o tym informacje w licznych publikacjach. Wypada jedynie wspomnieć, że obok sióstr dbali o nas nauczyciele, wychowawcy, a także inni ludzie dobrej woli, którzy z tych czy innych powodów związali się z ideą Matki Czackiej. To, jak bardzo nas wspierali, ile łożyli środków na utrzymanie zakładu i jak bardzo pomagali umilić nam panujący w Polsce komunizm, to po prostu niebywałe. Przed przyjściem do lasek byłem za młody, by rozumieć takie rzeczy. A kiedy zrozumiałem, przez 4 lata pobytu w laskach nie zetknąłem się z przejawami komuny. Przeciwnie, na co dzień żyliśmy w wolnym świecie. Panowała atmosfera niepodległościowa, katolicka, jakbyśmy żyli przed II wojną światową. Słuchaliśmy przede wszystkim zachodnich rozgłośni. Nawet nie pamiętam, byśmy oglądali reżimową telewizję. Natomiast Radio Wolna Europa, Głos Ameryki czy BBC były codziennością. Czy w tej sytuacji ważniejsze dla nas były dość trudne warunki bytowe, czy możliwość omijania wpływu złowieszczego systemu? Oczywiście to drugie. To, co tu opisuję, zdecydowało o całym moim życiu, a wśród innych dobrodziejstw określiło też charakter działalności Fundacji Szansa dla Niewidomych.